zawsze tam, gdzie ty. Tam, gdzie ty. Dogrywka.
I ciąg dalszy dogrywki. Teraz będziemy rozmawiali o koszykówce dość długo. Najpierw dwójka gości, których już zapowiadałem. Zastanawiałem się, jak ich zapowiedzieć. Znalazłem sobie takie mądre słowo, że influencerzy przyszli tutaj do radia, więc witam dwójkę influencerów.
Porobiło.
Zielonogórski, pan Filip Przybylski i pan Maciej Adamczak. Dzień dobry panom, witam serdecznie.
Witam, dobry.
O, i córeczka jednego z panów, witamy serdecznie. Kibicka z Telmetu też pewnie, także
psychofanka koszarka, także nic złego na koszara powiedzieć nie mogę.
Zobaczymy, może też będzie jakaś ciekawa opinia na temat koszarka i innych koszykarzy. Panowie, jesteśmy w momencie, który no, wiele osób nazywa, że jest najtrudniejszym momentem z Telmetu od kilku lat, bo w tych ostatnich latach Telmet zdobywał mistrzostwo. Na różne sposoby to się odbywało, gdzieś tam zaczynało się czasami trudniej, czasami łatwiutko poszło, tak? Gdzieś tam jak Saszo Filipowski był, to do zera nawet potrafili przejść przez play-offy nasi zawodnicy, natomiast teraz jest 1-1 i tak mówią też niektórzy, że Telmet blisko odpadnięcia i z Radomia już nie wróci Telmet na mecz numer 5. To najpierw do panów, niech będzie to duże pytanie. Czy Telmet jest blisko odpadnięcia faktycznie, czy to są strachy na lachy?
Tak. Nie.
A, proszę bardzo. Teraz, proszę bardzo, starcie numer 1. Okej, ale rozszerzymy sobie to może za momencik. Natomiast chciałbym ten drugi mecz, żebyśmy troszeczkę o nim porozmawiali z Rosą Radą. Wiadomo, dogrywka, wiadomo, Zajcew, wiadomo. Powiedzcie, jak przeżyliście to spotkanie? Chciałbym emocje najpierw zapytać, bo ja łapałem się za głowę, koledzy dziennikarze łapali się za głowy. Ktoś tam napisał, chyba dziennikarz przeglądu sportowego, Szachty na full, że to po prostu było śmieszne widowisko, jak na play-offy tyle było błędów. Natomiast dramaturgia była świetna, było to do oglądania. Jak to na trybunach, powiedzcie, wy i wszyscy naokoło przeżywali?
Tylko ja nie wiem, czym spowodowana była ta dramaturgia, bo przecież mówi się, że mamy tak doświadczonych zawodników, już zagrali w tyle ważnych spotkań i Europę zjechali i tutaj nagle, no nie wiem, ręce im się zaczęły ciąć, nie wiem dlaczego, z czego to wynika taka gra, bo powinniśmy tą Rosę, no 2-0 powinniśmy skończyć tutaj ten serial.
To pan Filip powiedział, to pan Filip nie wiem, właściwie śmiał się, załamywał. Jak te emocje na trybunach się rozkładały? Jak u pana, pan tam siedział gdzieś, gdzie mówi się, że loża szyderców też były koszykarzy,
tak,
z Telmetu,
tak,
zdaje się,
zgadza się,
siedzi, tak?
Tam.
Jak tam to wszystko odczuwaliście?
No, lekkie zaszokowanie, lekkie zażenowanie, no i takie niedowierzanie, że tak to wszystko wygląda.
Pan Maciej siedział
wśród
normalnych kibiców.
W sektorze rodzinnym, powiedzmy. No, z czegoś to się wzięło? Mi się wydaje, że to się wzięło z tego totalny brak pewności siebie, który jest bezpośrednim efektem tego, jak ten zespół jest prowadzony od jakiegoś czasu, bo przyszedł Andrzej Jurle, wszystko fajnie, niby wszyscy mówili, że klocki zostały poukładane, każdy zna swoją rolę, a potem zaczęły się rzeczy dziwne, moim zdaniem, bo sprowadzono Muricza, sprowadzono Hernandeza, to są goście na pewno sympatyczni. Tylko nie wiem, czy to są zawodnicy, których nam na etapie, choćby play-off, najważniejszym etapie nam potrzeba, bo powinni być zawodnicy, którzy potrafią wziąć piłkę w swoje ręce i zdecydować o wyniku meczu, a my takich graczy chyba poza Florencem i koszarkiem, którzy szarpią czasami ten wynik, nie mamy. Oni są naprawdę sympatyczni, ale nie rykną.
To jest dyskusja, myślę, od jakiegoś czasu. Zresztą sam Janusz Jasiński chyba mówi, tak, że mam tutaj 11 ego, przy czym z tych 11 ego na razie nic specjalnego nie wynika, bo nie ma liderów, bo nie ma killerów, bo nie ma ludzi tego typu. Pan Filip?
Filozofia budowy tej drużyny właśnie na podstawie 11 czy 10 równych zawodników jakoś od 2 lat chyba po Saszu Filipowskim może zaczęła kwitnąć w klubie i okazuje się, że jest to troszeczkę niewypał, bo praktycznie cała koszykarska Europa czy świat buduje tak drużyny, że mają lidera, jednego, dwóch, którzy ciągną te zawody i mają chłopców do pomocy, jakichś wyrobników i tak koszykówka się gra, tak to wszystko wygląda, a u nas postawiono na 10 równych i teraz jak przyjdzie co do czego, to każdy ręce umywa, mówi się, że nie ma lidera, nie ma kto pociągnąć i jest jeden sam Łukasz Koszarek, no i chimeryczny Dragicewicz, którzy po prostu mogą nie wystarczyć na to, żeby ponownie zdobyć mistrzostwo Polski.
Taki typowy lider, którego byśmy potrzebowali, gra w tej chwili w Fanwilu. I tak ciągle mówimy,
o którym mówimy liderze, bo tam...
Nie mówimy o Almeidzie. Bardziej mówimy zdecydowanie o
akcje Hosleya powycinane, krążą po świeci, bo to, co robił, niesamowite było. Mówię,
ale przede wszystkim to, co nam kuleje, to jest obrona, a nasz najlepszy potencjalny obrońca gra w tej chwili w Anvilu. I to jest, myślę, ogromny ból nasz i nie wiem, czy w starciu... Znaczy, jestem bardzo ciekaw, co... Bo zakładam, że przejdziemy Rosę. Ale jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądać rywalizacja pomiędzy nami
to jeszcze
a Anvilem.
Trener Tomasz Herk zawsze lubi powtarzać, że atak sprzedaje bilety, ale to obrona jednak zdobywa te mistrzostwa. Jest to zaczerpnięte oczywiście z NBA, no ale to...
No, a atak mamy wspaniały i trybuny też pełne, wypełnione kibicami.
Okej, słuchajcie, powiedzcie, bo analizowała oczywiście cała Polska to ten mecz drugi, jeśli chodzi o mecz Telmetu. To są dwie rzeczy cała Polska analizowała, ta koszykarska, czyli po pierwsze dobitkę Zajcewa. Nie wiem, czy panowie 2-0, 1-1, jeśli znowu starcie nastąpi między wami, trafił w czasie, czy nie trafił w czasie?
Słyszałem tłumaczenie, że było 0, on dotykał piłkę. Tylko na tyle, ile ja się orientuję, to nie liczy się czas na zegarze, tylko liczy się czerwona sygnalizacja na...
I nawet ktoś pokazywał chyba wycinek z przepisu, gdzie napisano, że sędziowie muszą zwrócić uwagę na diody, na tablicę zapalającą się. No. Tak?
I dioda ma decyzję.
I w tym momencie już nie było styku ręki z piłką.
Nie, było. Także zmieścił się w czasie. Tak?
Okej, a druga rzecz, którą się analizuje, 2,8 sekundy Gecewiczius, czy dobrze robił, że trafił, czy źle robił?
Ja przede wszystkim bym nie przynosił piłki na pole ataku, bo wybijaliśmy chyba u siebie spod kosza.
Tam koszarek pokazywał Urlepowi nie brać czasu,
nie
brać czasu.
Nie brał. Ja bym nie brał tego czasu, bo jest wtedy więcej czasu piłka w grze i wystarczy jedno podanie i ten czas już leci.
No dobra, ale jest to błąd, czy nie jest
błąd? Że
no to posłuchajmy teraz, co dokładnie Andrzej Urlep 15 sekund odpowiedział na moje pytanie dotyczące tych 2,8 sekundy.
To jest teraz zawsze kwestia. Gdyby było 2 sekundy, to by na pewno spudlował. A na 2,8 to jest teraz zbiórka, podanie, może się zdarzyć. To jest decyzja. Podjęliśmy decyzję, jak się pokazało, złą.
2,8 sekundy, a 2 sekundy 80 wychodzi, że to strasznie dużo w tej koszykówce, co?
No, to zawsze tak było, że to jest dużo w koszykówce.
Ale rozumiem też, panowie, uznajecie to za błąd tego Gecewicza.
Ewidentnie powinien pudłować i piłka jest w grze, czas leci i mają o wiele mniej możliwości, o wiele mniej czasu, żeby przeprowadzić jakąś konstruktywną akcję. A tak, jest czas, jest przeniesienie piłki na pole ataku. I jak to się skończyło, to wszyscy widzimy. To uważam, że to jest kompromitacja nasza, żeby tak doprowadzić do
grywki. A co z dogrywką w ogóle? Bo wychodzi z Telmet, wydaje się, że tam facetów mamy dwóch czy trzech z czterema faulami.
Tam było nawet czterech zawodników w pewnym momencie, bo tylko oni poschodzili, poukrywali. Tak, mieli cztery faule i mogliśmy permanentnie grać pod ten kosz, bo nawet jeśli ich ściągnęli, no to już nie mieli tam w ogóle przewagi nad nami.
No i dobra, i wychodzi English i właściwie robi sobie co chce na początek. Nikt go albo nie kryje, albo facet ma rzuty.
Krył go w tym czasie Gecewicius.
Aha.
A nasz obrońca, który nie gra czwartych kwart, a jest zdecydowanie lepszym obrońcą, czyli Filip Matczak, grzał ławę. Czego ja absolutnie nie rozumiem, bo Filip, porównywałem statystyki z jednego meczu i z drugiego i jego czas gry zgadza się dokładnie prawie co do sekundy. Tam jest rozbieżność 6 sekund. Teraz pytanie, czy w pierwszym meczu, trener postawił na Gecewiczusa, bo super snajper i jednak punkty z jego ręki szły. W drugim meczu nie robił nic ani w ataku, a co okazało się brzemienne w skutkach w obronie.
Zastanawialiście się, czemu on jest trzymany na parkiecie? Ja cały czas gdzieś
na
mi po
zasadzie
głowie chodziło, że
być
doświadczony
może
facet i w pewnym momencie jak zaskoczy, to pójdzie. To znaczy, polecą te rzuty.
Tutaj tak? Ja akurat się nie dziwię, bo ja też bym tego zawodnika trzymał na parkiecie i pozwalał mu rzucać, bo to jest taki zawodnik, jeśli już raz, dwa razy trafi, no to potem potrafi rzucić i 3-4 trójki pod rząd i to może naprawdę...
Tylko, że my mieliśmy ogromne problemy z obroną, tak? I gość, który tutaj zaraz będzie, Grzegorz Chutkiewicz, kilkukrotnie mówił o swoim jeszcze ówczesnym Zastalu, że oni grają mecze na wyniszczenie. Czyli obroną. Jak nie idzie atak, to stawiają na obronę. My postawiliśmy na notorycznie pudłującego tego dnia Gecewiczusa, a obrona, no, wyciągnął rękę. No, ale to się zgadza. Zrobił.
Muszę was zapytać, że Jamesa Florensa, bo narzekania na Florensa właściwie od początku sezonu, czytam internet, widzę, że wiele osób mówi, nie, Flores to nie to. Rzeczywiście zgoda, że jedynką nie jest, natomiast nagle nie ma Florensa. i właściwie płacze Zielona Góra w zasadzie i tęskni za Florencem i teraz czekamy, czy on będzie mógł grać chociażby w czwartek, czy w ogóle nie zagra tym razem. Jak to jest, że nagle taki Florenc ważny się stał?
No to jest dosyć kuriozalna sytuacja dla nas. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego gracza, a natomiast tym o to chodzi, że on jest u nas na siłę wystawiony jako jedynka. Owszem, jako dwójka, on może wziąć piłkę pod pachę i zrobić akcję z niczego, zrobić penetrację, ale my wtedy w ataku gramy tak naprawdę w pojedynkę. I to się sprawdza kilka akcji w meczu, gdzie właśnie jest tak, że potrzebujemy jakichś wariackich, niekonwencjonalnych zagrań, żeby tą obronę przełamać.
To jest jedyny gość, który potrafi penetrować
jedyny,
ten mecz.
Jedyny, tak. Natomiast nie nadaje się do tego, co u nas chcemy z niego zrobić, czyli klasycznej jedynki.
Ale teraz nam go brakuje i bez niego będzie
Florence,
miał problem.
Florence wtedy, zdecydowanie tak? Nie jest kreatorem gry, natomiast na etapie play-off, kiedy zespoły znają się już jak łyse konie, i trenerzy znają się jak łyse konie. Scouting jest zresztą, widać to na podstawie mediów społecznościowych z tematu, że ten scouting jest wiodącą rzeczą.
Już wszyscy teraz znają się na wypadku.
I teraz
tak?
Pytanie, czy mamy zawodnika, który potrafi złamać tą zagrywkę. Bo tak siedziałem na tym meczu i przyglądałem się, to wszystko było grane w jednym tempie. I niezależnie, czy to była pierwsza, kwarta, druga, trzecia, czwarta dogrywka, to wszystko było grane w jednym tempie. Nie było elementu zaskoczenia, nikt nie był w stanie złamać zagrania, żeby zaskoczyć przeciwnika. Florence, przy wszystkich jego minusach, których jest multum, ma jeden plus, potrafi zaskoczyć czymś kompletnie niekonwencjonalnym. Albo się łapiemy za głowę, albo nam opadają szczęki. I to jest pytanie, rzut monetą, co będzie.
Alejandro Hernandez właściwie. Czy wy rozumiecie ten temat generalnie? Przychodzi gościu, Hiszpan z Ligi Litewskiej. Piejemy, wszyscy piejemy, tak, no, że my dziennikarze, powiedzmy, tak, że facet z papierami, tam chyba był najlepszym asystentem w lidze litewskiej, gdzieś tam pogrywa 2-3 minuty, 5-7, dostaje miejsce w pierwszej piątce w którymś meczu, żeby się przełamał, no ale tak przede wszystkim to na treningach jest wykorzystywany. Właściciel klubu mówi, że to świetny gracz, bo jedyny gracz, który zrozumiał swoją rolę, że ma być przydatny na treningu i nie narzeka, nie jęczy. I znowu się okazuje, że nie ma Florensa, Hernandez nagle musi drugie skrzypce po koszarku. Czy rozumiecie ten temat Hernandeza? Ja jakby nigdy nie dostałem od trenera Urlepa odpowiedzi. O co tu chodzi tak naprawdę?
To znaczy, jak on przychodził do nas, mi się wydawało, że trener Urlep właśnie tak to tłumaczył, że on potrzebuje takiej pewnego zawodnika, który w razie czego wejdzie i zastąpi koszarka na boisku. Natomiast ani te jego umiejętności, ani rzut jakoś mnie nie przekonują do tego, że on był rezerwowym i zmiennikiem, pierwszym zmiennikiem Łukasza Koszarka, bo jest w zespole kilku innych zawodników, chociażby wcześniej wspomniany Gecewiczus, który sobie doskonale radził z rozegraniem i chociażby z pick and rollem z Wladimirem Dragicewiczem, więc dla mnie troszeczkę niezrozumiały jest ten transfer. Mało tego, w czwartej kwarcie zamiast Hernandeza mógł się pojawić to, co wspomniałeś wcześniej, dobry obrońca, w tym dniu szczególnie dobrze mu to wychodziło, Filip Matczak, i to też jest, uważam, kamyczek do ogródka sztabu szkoleniowego, że tak.
Pytanie, czy Fifi potrafiłby wziąć na siebie rozegranie, tak? Bo to rozumiem, że
ale
nie wpuszczamy zawodnika.
Jak mu nie damy szansy, to my się nie przekonamy, a ten Hernandez to naprawdę to nie jest jakimś wirtuozem rozegrania, więc praktycznie nic nie ryzykowaliśmy.
Pan Maciej rozumie temat Hernandeza w Stelmecie? To, co się działo w przeciągu tych kilku
kiedy
miesięcy?
Kiedy on przyszedł do nas, to ja byłem pod wrażeniem jednej rzeczy u niego: pracy nóg. I mówię, wow, to będzie naprawdę fajny, rozgrywający, dynamiczny. Ale potem Andrzej Urlep. I bardzo się cieszyłem, kiedy Urlep został trenerem, no bo powie w świeżości i tak dalej. Natomiast to, co dalej Urlep zrobił, czyli wziął tego Hernandeza, potem go przyspawał do ławy, Filipa, i nagle się okazuje, że dwóch graczy, którzy zostali przyspawani na długi czas, Hernandez w szczególności w tej chwili pod nieobecność Florensa, oni muszą w play-off w najważniejszym momencie wziąć na siebie rozgrywanie. I o ile rozumiem, że chciał mieć gracza jakiegoś do gry, zaufanego, swojego, jak tam się kilka razy wspomniał, żołnierza, to traktowanie jego dalej i sposób prowadzenia w klubie nie rozumiem.
Pytałem o nastroje na trybunach, a wiecie, jakie są nastroje w necie? Jednoznacznie czarne przed tymi meczami w Radomiu, czy jednak można wyczuć, że jest grupa duża, mała, średnia, która ciągle wierzy w ten Stelmet? Gdzieś tam można przeczytać, że ktoś chyba napisał wczoraj, Ja i tak się założę, że Stelmet wygra, tylko będzie większa dramaturgia. Czy, która postawa, że tak powiem, który klimat, który nastrój w tej chwili przeważa? Jak tak patrzycie, wymieniacie się zdaniami, opiniami.
Internet ma to do siebie, że, tam fala hejtu leje się z prawej i z lewej strony i wydaje mi się, że...
Delikatna krytyka od razu.
Że jednak,
czyli nie ma pozytywnych żadnych... Nie ma czegoś takiego...
Nie. Przewaga jest tych negatywnych opinii, natomiast no wiadomo, no są ludzie, którzy potrafią z dystansem spojrzeć na, to wszystko i...
Ale to jest duża grupa, mała, mniejsza, totalna
większość jest jednak tych negatywnych opinii. Ja sam osobiście, zaczęliśmy dzisiejszą tutaj audycję od pytania, tak czy nie, ja byłem za tym, że, nie wrócimy z Radomia. Na pewno nie zdobędziemy Mistrzostwa Polski. Ja tak stawiam, mam na to świadków, bo jeszcze przed playoffami poszło parę zakładów i ja obstawiałem już wtedy, że tego mistrzostwa jednak u nas w tym roku nie będzie.
To pan to jest paskudny. Uśmiecha się pan, że mistrzostwa nie będzie i że z Radomia nie, wrócimy.
To jest definicja hejtera.
O, proszę bardzo. Tu mamy gościa na załączonym obrazku. No.
Natomiast nie, ja na przykład jeśli chodzi o nastroje, odczuwam je trochę inaczej. Myślę, że ani nie są ludzie przy tym wszystkim zniesmaczeni, ani już się tym jakoś specjalnie nie ekscytują. Chyba wiele osób czeka, aby ten sezon doszedł po prostu do końca.
I czeka na zmiany, na totalne przewietrzenie składu, rewolucję?
Janusz Jasiński zapowiadał, że jeżeli zakończy się ten sezon, nie mówił, że mistrzostwem, tak? No ale jeżeli ten sezon się zakończy, dojdzie do małej rewolucji w składzie. Pytanie, co to będzie za rewolucja? Ej. Czy ona dotknie
trenera? Ja obstawiam, że właściwie wszystkich obcokrajowców dotknie i trenera, tak? Ja jeśli miałbym obstawiać.
A ja słuchając wypowiedzi Janusza Jasińskiego, chociażby tutaj w różnych audycjach w radiu. Ja dochodzę do wniosku, że on już pomału przygotowuje zielonogórską publiczność do tego, że tego mistrzostwa jednak nie będzie i sam się pogodził z faktem, że, coś takiego może nastąpić. Bo po prostu widzi...
No dobra.
Widzi, co się dzieje.
To teraz pan Filip powie, mimo że obstawił coś innego, co za Stelmetem może w Radomiu mimo wszystko przemawiać? Czy jest coś, co nazywamy tylko doświadczeniem i to wszystko? Czy jeszcze Stelmet ma jakieś walory? Jakie są rezerwy w tej drużynie? Czy właściwie ciągle na rezerwie gramy i...
No właśnie z tym doświadczeniem to jest chyba problem, bo to doświadczenie wcale nam teraz tutaj nie punktuje i nie wygrywamy dzięki temu doświadczeniu. No, nie mam pojęcia, musimy tam po prostu zagrać tak jak wszyscy grają przeciwko nam, czyli postawić wszystko na jedną kartę i rzucić im się do gardy i grać przez całe 40 minut na 110% swoich umiejętności i tylko to nam pozwoli wygrać te pierwsze spotkanie, bo uważam, że jeśli to pierwsze spotkanie przegramy, no to już to jest koniec sezonu dla nas, już się nie podniesiemy po tym.
A zawodnicy mówią oczywiście, że wiedzą jak jest, że determinacja
ale
do
oni
końca,
cały sezon wiedzą jak jest.
Że wiele osób podkreśla, że zawodnicy mówią, a tego nie widać. Czy wizualnie rzeczywiście, jak panowie patrzycie, to jest tak, że po części zawodników, po wszystkich...
Ja coraz częściej obserwuję zawodników będących na parkiecie, że tam jakaś taka bezradność w nich się wkrada. Te ręce im opadają, no i nie mają żadnego pomysłu, nie mają wsparcia z ławki. Jest brak reakcji na dokonania przeciwników, więc no...
To teraz pana Macieja namawiam na to, żeby pozytywny obraz Stelmetu przed meczami w Radomiu narysował. Nie chcę kolorować na siłę, natomiast dajcie nam jakąś nadzieję, ludzie.
No. Znaczy, ja mam bardzo wielką nadzieję, że ja się mylę i to moje czarnowictwo się nie sprawdzi, natomiast...
Znaczy tak, od rysowania w tym studio to jest moja córka, robi to akurat wyśmienicie, natomiast... Natomiast... Ja mam nadzieję bardzo dużą, ogromną nadzieję i bardzo proszę o to zawodników od tego pierwszego do 12 w rotacji na Boga. Przecież Rosa ma jedną przewagę nad nami. Nie mają pod koszem przewagi, bo przecież Szymański nie jest zawodnikiem, on jest zawodnikiem, który wychodzi w pierwszej piątce tylko dlatego, że jest Polakiem. No umówmy się. I rotacja ich jest bardziej skomplikowana niż nasza. Muszą kombinować, muszą chować Polaków, wpuszczać. My mamy zdecydowanie większą rotację. Oni mają jedną przewagę. Oni żyją. Oni na boisku żyją, oni żyją na ławce, oni żyją na czasie. Wiele się mówi o spasionych kotach. Mi czasami zawodnicy nasi, i mówię to naprawdę z dużą przykrością, przypominają śnięte ryby.
Znaczy pytanie, czy się nie chce, czy to jest jakieś takie, tyle zdobyłem, że i tak ich pewnie przejdziemy.
To są play-offy.
I tak włożymy w pewnym momencie.
To są play-offy, to już nie może być mowy o tym, że my już tyle zdobyliśmy. Bo to można sobie tak myśleć, w sezonie zasadniczym, kiedy gramy jakiś tam zupełnie nieznaczący teoretycznie mecz. Ale w play-offach to trzeba się spiąć,
No dobra, ale to w takim razie w tych dwóch meczach z Rosą był Stelmec spięty czy nie? Szarpał Stelmec?
No właśnie,
czy nie?
Ja uważam, że nie.
Znaczy,
w pierwszym owszem. W drugim jakoś nie wiem. Uważam, że zaczęli się, że pogubili się, posypało się wszystko i
tak.
I zagrali po tym, jak dzieci.
Najlepszym dowodem tego była dogrywka, bo na przykład kiedy sędziowie weszli na naradzać się, co zrobić z tym rzutem Zajcewa, chyba Rosa praktycznie cała usiadła, gdzieś coś tam ogarniali sobie taktykę, natomiast ja byłem przekonany, że będzie dogrywka, nie wiem dlaczego, no jakoś myślałem, że będzie dogrywka i nasi zawodnicy, na przykład Zamoj, zostali na parkiecie, rzucali i miałem taką myśl, że okej, zostają w rytmie, tak, rzutowym, motorycznym. Ta dogrywka zaczęła się tym, że po prostu to Rosa się rzuciła nam do gardeł, a my podkuliliśmy ogony. I skończyło się.
Niestety. Dlatego mówię, my musimy zagrać tak, jak inni grają przeciwko
agresją.
Nam. Pełną agresją, pełnym zaangażowaniem. Tak,
to my przesyłamy te wasze prośby do Radomia, w takim razie drogą internetową, bo to sobie zamieścimy na internecie tę rozmowę. A panom na dzisiaj dziękuję. Grzegorz Chodkiewicz za chwilę oczywiście będzie z odtworzenia, bo dzisiaj był na rybach i złapałem go przez telefon na rybach.
Gdzieś tam ten temat ryb za często się pojawiał, byśmy my na ryby nie pojechali z Radomia.
A bo to też NBA, tak?
Dzisiaj,
było wiele ryb. Jak
na dzisiaj dobra. Pojawiło się w internecie takie piękne zdjęcie, jak koszykarze jadą w autobusie. Był się już bez koszulek, roznegliżowani. Tak, już tak jakby to wyglądało, że już są
pięknie przygotowani. Miejmy dystans.
No to dlatego tak to z uśmiechem mówię.
Trzymajmy się jeszcze jakiejś nadziei.
Jest nadzieja i myślę, że wrócimy i czekamy na Anwil.
Dziękuję serdecznie. Filip Przybylski, Maciej Adamczak.